Studencka popołudniówka.
Cześć, jest godzina 16.30, a to oznacza, że zaczynamy studencką popołudniówkę. W Radiu Maryja wita się z Wami Marcelina Gędzierska. Tematem dzisiejszej audycji jest ochrona życia. O tym, jak mamy chronić tych nienarodzonych i poprzez jakie akcje możemy tego dokonać, porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Angeliką Wróblewską, studentką drugiego roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz z naszymi gośćmi specjalnymi, panią Martą Wielgosz oraz Anetą Okuniewską, szczęśliwymi żonami oraz mamami, a także założycielkami oddziału Bractwa Małych Stópek w Starogardzie Gdańskim. Angeliko, temat ochrony życia nienarodzonych jest teraz bardzo popularny, co myślę, że niewątpliwie łączy się z tym, że niedawno w kinach ukazał się film Nieplanowany. Z tego co wiem, również miałaś możliwość uczestniczyć w Marszu dla Życia. Powiedz proszę, czy od zawsze ta ochrona życia była dla Ciebie najważniejsza?
Ochrona życia stała się dla mnie bardzo ważna w momencie, kiedy się nawróciłam i kiedy zrozumiałam, czym tak naprawdę jest poczęcie, czym jest nowe życie tak naprawdę, które Pan Bóg właśnie przynosi na świat przez rodziców. I to jest coś pięknego, to jest coś wręcz magicznego, tak? I to jest dla mnie ważna kwestia, w szczególności kiedy adoptowałam życie poczęte i kiedy zaczęłam się modlić w intencji właśnie życia poczętego, które też jest zagrożone. A wtedy zdałam sobie tak naprawdę ze sprawy przez te 9 miesięcy, jaki to jest długi czas właśnie, kiedy życie się formuje, kiedy rozwija się nowy człowiek, kiedy serduszko puka właśnie w łonie matki. To jest coś naprawdę pięknego i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna inicjatywa właśnie, żeby to chronić i żeby o tym pamiętać.
Wspomniałaś o duchowej adopcji i też ze swojej strony mogę powiedzieć, że również przyjmowałam duchową adopcję na pielgrzymce. Tam zawsze rozpoczynamy ten okres 9-miesięcznego oczekiwania na nasze dzieciątko. Powiedz proszę, czy ktoś zachęcił Cię do tego, czy może to była Twoja własna inicjatywa, aby właśnie podjąć dzieło duchowej adopcji?
U mnie było podobnie, że ja również podjęłam na pielgrzymce, bo to pielgrzymka rodzin i małżeństw na Jasną Górę. I tam po prostu były takie małe ulotki właśnie w formie telefonu z takim dzieciątkiem w łonie matki właśnie na ekranie. I przypadkowo po prostu, w cudzysłowie ją podniosłam. I w momencie, kiedy wracałam z pielgrzymki, pomyślałam sobie, kurczę, to jest naprawdę piękna sprawa, że swoją modlitwą można uratować komuś życie, tak? Pomyślałam, że z mojej strony to tak naprawdę jest nic w porównaniu do tego, co może to zrobić dla tego dziecka. Tak więc nikt mnie nie zachęcił jako tako, po prostu sama doszłam do takiej decyzji, że jest to coś, z czym chciałabym brać udział i chciałabym dać troszeczkę siebie dla takiego dzieciątka w formie właśnie modlitwy codziennej.
A teraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapraszam do odsłuchania rozmowy z panią Martą Wielgosz oraz Anetą Okuniewską, które opowiedziały mi co nieco o Fundacji Małych Stópek oraz o swoim świadectwie związanym z ratowaniem ludzkiego życia od poczęcia. Posłuchajcie.
Studencka popołudniówka.
Znajdujemy się właśnie w Bractwie Małych Stópek w Starogardzie Gdańskim. Jest ze mną pani Aneta oraz pani Marta. I może zacznijmy od początku. Co się kryje tak naprawdę pod nazwą Fundacja Małych Stópek?
Fundacja Małych Stópek jest to nazwa, która w głównej swojej nazwie ma małe stópki. Małe stópki, czyli stópki właśnie malutkiego dzieciątka, który jeszcze jest w brzuchu mamy. No i właśnie dzięki temu, że bardzo uczestniczymy w odpoczęcia poprzez pomoc tym wszystkim mamom, nasz szef, ksiądz Tomasz Kancelarczyk wraz z ekipą młodych ludzi kiedyś dawno, dawno temu myśleli nad nazwą fundacji i tak pomyśleli sobie, że jeżeli pomagają mamom, które są w ciąży, w trudnej sytuacji i tym małym dzieciom, no to właśnie nazwa Fundacja Małych Stópek będzie idealnie pasowała.
Czyli pomysłodawcą właśnie fundacji jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk.
Tak, cały początek rozpoczął się właśnie w Szczecinie. To ksiądz Tomek na początku właśnie organizował Marsze dla Życia i tak też właśnie zgromadził koło siebie właśnie masę młodych ludzi i wpadli właśnie na pomysł, żeby bardziej to może formalnie jakby urzeczywistnić i właśnie dzięki temu powstała Fundacja Małych Stópek w Szczecinie.
A jakby mogły Pani powiedzieć, gdzie są obszary właśnie, gdzie działa Fundacja? Bo jak rozumiem, to nie jest tylko Szczecin i Starogard.
Nie. Znaczy Fundacja Małych Stópek działa w całej Polsce, bo jest Fundacja Małych Stópek i jest Bractwo Małych Stópek. I tak jak tutaj Aneta wcześniej powiedziała, najpierw było Bractwo Małych Stópek. Bractwo Małych Stópek to jest zrzeszenie ludzi pro-life, którzy są za życiem, którzy pomagają młodym kobietom, czy paniom, które są w ciąży, w trudnej sytuacji. I to są najczęściej wolontariusze, którzy na przykład po szkole albo po pracy biorą udział właśnie w takich akcjach. A Fundacja Małych Stópek są to ludzie, którzy są zatrudnieni już w fundacji, którzy działają, pracują od rana do późnych godzin wieczornych. Działamy wszędzie, na całym terenie Polski, ale nie tylko, bo to też właśnie wyjeżdżamy z różnymi marszami dla życia, do Rzymu, znaczy do Włoch, do Berlina, tam gdzie telefony dzwonią, a czasami też dzwonią poza granicami Polski, tam też wysyłamy paczki albo jeździmy, więc tych potrzebujących kobiet jest masa.
A co znajduje się w takich paczkach?
Wszystko to, co jest potrzebne dla mamy i jej dziecka, czyli początek, począwszy od pieluch, mokrych chusteczek, wszystkich kosmetyków, wózków, łóżeczek. Czasami też mamy proszą nas o pomoc dla siebie, czyli różne kosmetyki, czy jakieś ubrania. W danej sytuacji, w której jest kobieta, bo czasami jest tak, że dzwoni do nas i prosi nas także o jakieś lekarstwa dla siebie, albo o pomoc jakąś też psychologiczną, pomoc ze strony położnej czy księdza. Zapewniamy jej wszystko to, co ona potrzebuje dla siebie i dla swojego dziecka.
A teraz może porozmawiajmy o tym, jak to było w Starogardzie Gdańskim. Czy to, że powstanie bractwo właśnie tutaj było jakimś impulsem, czy może odpowiedziały Panie właśnie na taką potrzebę, że jest potrzebne tutaj takie bractwo?
Myślę, że można to podzielić na takie dwie części. Z jednej strony właśnie ta potrzeba, czyli zauważenie tych kobiet, które są potrzebne w ogóle w całym kraju, ale właśnie drugim takim taką rzeczą był ten taki impuls, takie można powiedzieć natchnienie duchowe pani Marty, która właśnie zobaczyła księdza Tomka po prostu w telewizji, zobaczyła jego wywiad bodajże, który mówił o paczuszce dla maluszka, takiej akcji, która właśnie jest jakby pod Fundacją Małych Stópek. Marta się skontaktowała z księdzem Tomkiem, żeby taką paczuszkę dla maluszka zorganizować w Starogardzie. I tak się właśnie rozpoczęło to całe planowanie, te natchnienia też księdza Tomka, który właśnie też poczuł właśnie, że ta fundacja może tu w Starogardzie powstać. Także dzięki właśnie zaangażowaniu Marty na początku, potem też jej męża, potem ja dołączyłam do fundacji, mój mąż, więc tak się to rozpoczęło w Starogardzie.
Tu jest też wielkie zaufanie ze strony księdza Tomka, bo my poznawaliśmy księdza Tomka. Ksiądz Tomek bardzo często tutaj przyjeżdżał ze swoją też młodzieżą, z pracownikami. Organizowaliśmy marsze dla życia w Starogardzie. I właśnie po wielu różnych spotkaniach, rozmowach ksiądz stwierdził, że tu jest potencjał, że on widzi tutaj w Starogardzie Gdańskim potencjał, że chciałby nas zatrudnić w fundacji i chciałby, żebyśmy się zaopiekowały właśnie wszystkimi mamami, wszystkimi młodymi też kobietami, które są w trudnej sytuacji, żebyśmy zaopiekowały się wszystkimi tymi kobietami z całego województwa pomorskiego. No i tak właśnie działamy, tak rośniemy, jest nas coraz więcej, bo bardzo dużo młodych osób przychodzi do naszej fundacji tutaj, pomaga nam, robimy różne akcje, więc no i właśnie wielka pomoc ze strony Szczecina, właśnie głównej naszej tutaj siedziby, to no byśmy sobie bez nich nie poradzili, więc jesteśmy wdzięczni, niesamowicie, że obdarzyli nas jakimś zaufaniem, ale też przyjęli nas do swojej właśnie takiej fundacyjnej rodziny, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni.
Czy kiedy już zapadła ta decyzja, że bractwo powstanie właśnie tutaj, spotkały się Panie może z jakimiś trudnościami? Czy były na przykład jakieś obawy, że coś pójdzie nie tak?
No, początki zawsze są trudne, nie są wcale właśnie łatwe i tak samo w naszym przypadku było, że pamiętam, początki były takie, że no, dochodziło nawet do takich w cudzysłowie małych gróźb ze strony ludzi, że jeżeli to dalej będziemy organizować, dalej będziemy pomagać tym kobietom, no to się źle skończy. I tylko właśnie naszym opiekunem jest ksiądz Kancelarczyk, a naszym szefem jest Pan Bóg. I właśnie we wszystkich trudnych sytuacjach zostawiamy to Mu. Pan Bóg nam bardzo niesamowicie pomaga i obdarza nas łaską. I dzięki Niemu bardzo często się modlimy, chociażby to, że odprawiamy, organizujemy mszę świętą za życie każdego 25 miesiąca w kościele świętej Katarzyny. Czujemy się zaopiekowani i czujemy się bezpieczni. I chociażby jakieś takie czarne marsze, które też w Starogardzie Gdańskim odbywały się, nas, my się w ogóle nie martwimy, nie stresujemy się tym, nie boimy, bo wiemy, że tam, gdzie jest dobro, tam jest też i zło, ale my mamy niesamowitego orędownika też w niebie, bo święty Jan Paweł II jest z nami i wiemy, że cokolwiek robimy, to mamy oręż niesamowitą za sobą.
Wspomniała właśnie Pani o czarnych marszach. To też jest dość kontrowersyjny temat i trudny. Jak Pani myśli, dlaczego tak wiele kobiet zwłaszcza jest za czarnymi marszami, a nie właśnie za życiem, za białym marszem? Dlaczego tak jest?
Ja myślę, że przede wszystkim to jest niewiedza. Jeździmy po szkołach, po liceach i uświadamiamy właśnie młode dziewczyny, także młodych mężczyzn. Pokazujemy filmy medyczne, nie powiedziałabym religijne. I oni otwierają oczy. Oni widzą, że to jest fakt medyczny, że ten zlepek komórek, o którym się mówi, to jest właśnie człowiek, że on się już rozwija w tym łonie matki, że tak powstają wszystkie połączenia nerwowe, serduszko bije, tak? Są wszystkie narządy, więc oni naprawdę otwierają oczy. Myślę, że właśnie kobiety teraz często właśnie walczą o coś, o czym kompletnie nie mają jakby wiedzy. No, myślą, że walczą właśnie o swoje ciało, a nie myślą o tym ciele, które jest właśnie w środku, które też jest życiem, które też ma swoje prawa. Wydaje mi się, że to też jest taka choroba egoizmu w dzisiejszych czasach, że tylko myślimy o swojej wygodzie, o tym, żeby zaplanować swoje życie, żeby myśleć o tym, czy pójdę na studia, tak? Czy będę miała dużo pieniędzy, że to nie jest teraz czas na dziecko. Problem jest też w mężczyznach, właśnie o tym mówimy, że wypierają się odpowiedzialności, że nie chcą dzieci w tym wieku, że mówią już często, że to nie jest ich dziecko, więc to też jest brak wsparcia tych mężczyzn dla tych kobiet, które oczekują dzieciątka. Myślę, że to jest główny problem, właśnie takie wyparcie, niewiedza, brak edukacji przede wszystkim właśnie, dlatego też stawiamy na edukację, na mówienie o tym, że życie jest od poczęcia, że trzeba uszanować tak to życie w każdym przypadku. Wydaje mi się właśnie, że gdyby całe społeczeństwo wiedziało, jak wygląda to dzieciątko w łonie matki, to naprawdę by zmienili o tym zdanie. Teraz pewnie wielu z Was jest po filmie Nieplanowana i może to jest jeden z tysiąca filmów o aborcji, ale jest to film, który w taki prosty sposób przekazuje właśnie to wartość życia. Naprawdę polecamy ten film, który też jest właśnie skierowany nie tylko do tych osób, które są pro-life, ale też które są niezdecydowane, ale też które są przeciwko aborcji. Historia jest niesamowita i naprawdę edukuje.
Wspomniała Pani wcześniej o groźbach, jakie były, kiedy fundacja miała powstać. Czy teraz, kiedy fundacja już prężnie działa, spotykają się Pani na co dzień z hejtem od innych ludzi?
Teraz chyba nie. Coraz mniej jest tego. To jest właśnie tak, że jesteśmy w różnych miejscach. Raz jesteśmy w przedszkolach, raz jesteśmy w szkołach, raz bywamy w różnych instytucjach, czy jeździmy do naszych podopiecznych, więc jesteśmy w różnych środowiskach, tak? Nie tylko właśnie w środowiskach, które są pro-life, pro-kościół, pro-wiara, pro-księża, tylko często jest właśnie tak, że rozmawiamy z młodymi ludźmi, chociażby właśnie tak jak tutaj wcześniej Aneta powiedziała na lekcji pro-life w różnych liceach i młodzi po po takich właśnie lekcji oni do nas przychodzą i mówią, że na przykład oni są przeciwko, przeciwko księżom, przeciwko kościołowi, przeciwko właśnie tym wszystkim, co się dzieje w kościele, ale są za życiem, bo jeżeli oni mieli wybór i oni mają nadal wybór i ich mama urodziła ich, to dlaczego oni mają właśnie mają robić tak, żeby zabić kolejne dziecko, więc pomimo tego, że oni właśnie są przeciwko Kościołowi, to są za życiem, więc nasza fundacja i z tego, co się, to jest niesamowite, bardzo się cieszymy, że jednoczy wszystkich ludzi, tak? Ludzi, którzy są właśnie bardzo wierzący i ludzi, którzy wcale nie są wierzący. I my też właśnie podchodzimy z dużą pokorą, ale też z wielkim szacunkiem właśnie do każdej indywidualnej osoby, więc może było tak na początku, bo ludzie, którzy się dowiedzieli o nas, może próbowali nas atakować, bo jeszcze dobrze nie wiedzieli, co my robimy, komu my pomagamy, co chcemy tutaj chociażby w tym naszym mieście stworzyć, ale już to już jest któryś rok z rzędu, już czwarty rok leci tutaj naszej działalności i widzimy, że ludzie się otwierają na nas, że są pogodni, że czasami też przychodzą tutaj do nas i dyskutujemy na różne trudne sytuacje, trudne tematy, więc my jesteśmy otwarci, nasza fundacja pomaga i młodym, i starszym paniom, więc kto chciałby w jakikolwiek sposób z nami porozmawiać, to może się zgłosić, czy telefonicznie, czy przyjdą do nas, czy przez Facebooka, czy przez maila, więc my się nie zamykamy tylko i wyłącznie na jedno środowisko.
A w jaki sposób można wesprzeć fundację, nie tylko w Starogardzie, ale i w całej Polsce?
Jest masa takich sposobów. Zaczynając właśnie od takiej najprostszego sposobu, to jest po prostu przelanie pieniążków na konto fundacji z dopiskiem na przykład darowizna i wtedy fundacja rozporządza te pieniążki według właśnie swoich potrzeb. Kolejny sposób jest taki, że można podarować coś fundacji typu pampersy, środki higieniczne, czy to wózki, ubranka. To, co jest potrzebne właśnie dla każdego dzieciątka. Robimy też właśnie akcje typu paczuszka dla maluszka, choinka marzeń. Wszystko to właśnie zbieramy też właśnie w taki sposób, można powiedzieć, prezentowy dla tych dzieci.
Często na przykład do nas dzwoni chociażby hospicjum dziecięcy w Gdańsku i tam właśnie ostatnio właśnie nasz szef, ksiądz Kancelarczyk, wiele tysięcy pieluch zawiózł, czy Fundacja Gajusz z Łodzi, gdzie no, tam jest niesamowita też pomoc tym małym dzieciom. My tak samo dostajemy recepty od naszych mam i musimy wykupić wiele razy takie recepty na kilka tysięcy, tak, dla dzieci, więc no tam, gdzie jest potrzeba, tam jedziemy. Chociażby teraz taka akcja z małą Tosią, właśnie kilkumiesięczną, która jest w Stanach obecnie i walczy z rakiem, z guzem. I tak samo zapewniliśmy jej piluchy na rok do przodu, bo stwierdziliśmy, że to są, jej leczenie opiewa w setkach tysięcy, tak, złotych, dolarów. I stwierdziliśmy, że my jako fundacja chcielibyśmy jej zapewnić rodzicom wszystkie potrzebne rzeczy na rok do przodu, żeby już tym nie musieli się wydawać pieniędzy na to, nie musieli się na to właśnie skupiać, więc dostała dużą wyprawkę na rok do przodu, wszystkich pieluch, mokrych chusteczek, środków higienicznych. Więc no, domy samotnej matki też, Matemblewie, z nami funkcjonują, z nami współpracują. Tam, gdzie właśnie są jakie potrzeby, tam jedziemy i tam jesteśmy.
Właśnie zdarza się tak, że jest jakaś akcja skoncentrowana na przykład na innej placówce i jedziemy do takiej placówki, pytamy się, co jest potrzebne. Często to jest piec, nie wiem, lodówka, pralnia i wtedy dajemy właśnie taką informację, że coś takiego jest potrzebne i albo znajduje się darczyńca, który kupuje jakby całość lub właśnie są przelewane pieniążki właśnie w takim cudzysłowie na przykład na piec i wtedy wiemy właśnie, że to jest na tą konkretną akcję.
A jeszcze skupiając się tutaj na młodzieży, powiedziały panie, że jeżdżą po szkołach i mówią o tym, aby być pro-life. Jakie mają panie jakby doświadczenia, jeżeli chodzi o młodzież? Czy oni tak chętnie się chcą angażować, czy może jest wręcz przeciwnie?
No, z młodzieżą jest trudno. Chociaż my aktualnie z Anetą bardzo często wyjeżdżamy właśnie do takich szkół. i bardzo lubimy właśnie te rozmowy z młodymi ludźmi. To są często takie kontrowersyjne rozmowy, tak? To jest właśnie w formie dialogu, a nie monologu nasze spotkania, bo przede wszystkim właśnie tak jak wcześniej Aneta powiedziała, nasza fundacja składa się z trzech filarów i filary właśnie to jest numer jeden, to jest pomoc, ale numer dwa to jest właśnie edukacja. Gdy przedstawiamy się, zaczynamy rozmawiać z młodzieżą, młodzież jeszcze jest taka z boku, tak? Oni nas obserwują i nie chcą brać udziału w tym, ale widzimy, że z minuty na minutę coraz chętniej do nas podchodzą, coraz częściej zadawają pytania po lekcjach. Czasami nawet nam nie starczy czasu i księże mówią, że już koniec, bo już czy na przykład katecheci, bo już muszą kończyć lekcję, już się skończyła, młodzi z nami zostają i z nami jeszcze rozmawiają. Czy umawiają się indywidualnie wtedy na spotkania, czy piszą do nas na Facebooku, więc oni nam też podsuwają różne pomysły, na przykład, co zrobić, żeby w przyszłym roku Marsz dla Życia się jeszcze bardziej powiódł, żeby jeszcze bardziej na przykład rozreklamować nasz Marsz dla Życia. Oni często do nas przychodzą i malują nasze z nami banery, czy jakieś właśnie plakaty organizują, czy tutaj wolontariusze też czasami przychodzą do nas i nam pomagają w segregacji różnych rzeczy, pieluch, czy tam właśnie ubranek dla dzieci. Zdarzało nam się też, że po takiej lekcji pro-life podchodziły do nas osoby i mówiły, że bardzo się cieszą, że przyjechaliśmy właśnie do tej szkoły, do klasy ich, bo mieli ustawiony już na tam dany termin zabieg aborcyjny. Więc my wiemy, że te lekcje pro-life są niesamowicie ważne, bo zmieniają bardzo dużo właśnie w głowie tej młodej na przykład dziewczyny, albo tej młodej pary, która właśnie myślała, że zrobi zabieg i będzie miała z głowy, a jednak my im tak wszystko przedstawiliśmy i tak bardzo chcemy im pomóc, że dzięki Bogu, ale zmieniają zdanie.
Jest Pani mamą również trzech córeczek i czy ta ochrona życia była dla Pani taka ważna już od samego początku, czy może z biegiem lat to się jakoś właśnie zmieniło?
To jest, jeżeli chodzi o mnie, ale może właśnie u Anety bardzo podobnie, bo początek jest od duchowej adopcji. Ja podejmuję się co roku duchową adopcję już od bodajże 18 lat i to było dla mnie piękne, że przez 9 miesięcy mogłam się modlić i dziesiątką różańca krótką, ale to zawsze mi było mało. I tak zawsze właśnie prosiłam Pana Boga, żeby dał mi jeszcze coś, co mogłabym zrobić, jeżeli chodzi o właśnie o małe dzieci, jeszcze coś więcej właśnie w kierunku pro-life. I to jest właśnie niesamowite, że robię coś takiego, w co wchodzę w 100%. Nie tylko właśnie ja, ale moi przyjaciele, moja cała rodzina. Moje córeczki już są coraz starsze, one chodzą do drugiej klasy, ale to jest niesamowite, że one też edukują swoich kolegów i koleżanki ze szkoły. Jeszcze wcześniej, dużo, dużo wcześniej, chociażby w przedszkolu rozdawały Jasie u siebie w klasie, w grupie. Mówiły, że mama pracuje z tatą w fundacji, co robimy. One z nami, te nasze dzieci i Anety, mały synek i moja właśnie Klara najmłodsza, która ma też 1,5 roku, one z nami biorą udział w różnych akcjach. One stoją pod kościołami, trzymają puszki, często w różnych kościołach, z różnymi ludźmi się spotykają, tak? A one trzymają te Jasie, one rozdawają bardzo często te Jasie i one cieszą się, że mogą pomóc, tak? Biorą z nami, jeżdżą po tych rodzinach. My też chcielibyśmy, żeby one zobaczyły, jak właśnie to wygląda. Praca mamy, cioci, wujka, taty. I więc one tutaj też przychodzą, nasze dzieci przychodzą, pakują pieluchy, robią paczki, zawożą. Rozmawiają z małymi dziećmi, z którymi się spotykają w tych rodzinach, tak? Pocieszają ją. Czasami biorą od siebie pluszaki czy jakieś zabawki i też chcą coś ofiarować. Więc to jest właśnie piękne, że my tak chcemy zaszczepić w naszych dzieciach właśnie tą naszą kochaną Fundację Mały Stópek, żeby może w przyszłości zastąpił właśnie nas i żeby razem ze swoimi przyjaciółmi czy kolegami z klasy współpracowały i pomagały nam.
Jeśli chodzi o mnie, to na początku było różnie. Gdzieś tam mogę powiedzieć, że za młodu gdzieś się szarpałam z kościołem i czasami chodziłam, czasami nie i mogę osobiście powiedzieć, że przeżyłam takie bardzo mocne nawrócenie i dzięki temu pokochałam też to życie właśnie nienarodzone przez wiarę. ciele, a dopiero potem zobaczyłam, że to jest fakt medyczny. Więc u mnie było to na odwrót. Właśnie ta zakochanie się w Panu Bogu i w życiu, a potem dopiero poznanie tego ze strony właśnie takiej medycznej, takiej no prawdziwej, tak, co się dzieje właśnie w tym łonie matki. Więc teraz robimy trochę inaczej na tych lekcjach pro-life. Nie naciskamy właśnie tak religijnie na tą młodzież, tylko bardziej podchodzimy do tego tak właśnie medycznie, żeby to zrozumieli tak intelektem. No a kto jest otwarty jeszcze jakby sercem, Panem Bogiem, tym bardziej właśnie to zrozumie.
Dobrze, dziękuję Panią bardzo za to świadectwo, nie tylko świadectwo z życia Fundacji, ale również z Waszego życia. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj była pani Marta Wielgosz.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani Aneta Okuniewska.
Dziękuję.
Studencka popołudniówka.
Usłyszeliśmy właśnie rozmowę z naszymi gośćmi specjalnymi, panią Martą i panią Anetą, a was, kochani, zapraszam na mały przerywnik muzyczny, a mianowicie piosenkę Dziękuję w wykonaniu zespołu Exodus 15.
Mogę Ci dać, dziękować chcę ja i cały mój świat. Nie pozwól mi, Panie, nigdy zapomnieć. To Ty jako pierwszy znalazłeś nas. Żyjemy w biegu, goniąc za wiatrem, szukamy
W wykonaniu zespołu Exodus 15 usłyszeliśmy piosenkę pod tytułem Dziękuję, a my powracamy do dalszej części naszej rozmowy. Przypominam, że w naszym studiu jest dzisiaj Angelika, a tematem naszej rozmowy jest ochrona życia od poczęcia. Kończąc już naszą rozmowę, chciałabym jeszcze Cię zapytać o taki aspekt tego, czy ciężko Ci w towarzystwie właśnie świadczyć o tym, że życie jest cudem. Czy miałaś może jakieś takie przykre doświadczenia, że ktoś może Cię obrażał za to właśnie, że bronisz życia?
Miałam z tym styczność, w szczególności na moim drugim kierunku. Nie będę może mówić gdzie, ale tam jest taka bardziej ideologia właśnie lewicowa i taka wyzwolona w cudzysłowie. I tam właśnie nawet na wykładach była mowa o tym, że no, to, co jest w łonie matki, to jest zarodek, to jest zygota, to jest zlepka komórek, to nie jest jeszcze życie. No i bardzo takie głośne właśnie opinie o tym, że aborcja jest w porządku, morderstwo jest w porządku, bo to jeszcze nie jest życie. I w momencie, kiedy się coś odezwałam, właśnie powiedziałam, że w mojej wierze i w tym, jak ja na to patrzę, to jest życie i to jest morderstwo. Właśnie no to komentarze były różne.
A czy masz jakąś radę dla młodych, którzy może boją się wyrażać swoją własną opinię właśnie na ten temat? Co mogą zrobić, aby się tego nie wstydzić?
Ja myślę, że jeżeli człowiek coś naprawdę bardzo głęboko wierzy i wierzy w to w głębi serca, to nie wstydzi się swoich poglądów, bo po prostu są one częścią ciebie, częścią twojego życia i tym, kim jesteś. Wiadomo, czasami jest ciężko w tłumie ustać jako jedyna osoba i powiedzieć, ja jestem inny, ale myślę, że jest to też coś pięknego, taka odwaga i właśnie to, że jesteś inny i że nie należysz do jakiegoś schematu, tylko potrafisz się z niego wyłamać i powiedzieć, ja wierzę inaczej i ja robię inaczej. A taką radą po prostu, żeby... Wiadomo, no nie trzeba się ofiszować ze wszystkim, także jeśli osobą, nie wiem, wierzącą czy adoptującą życie poczęte, no, ale jeżeli ktoś się spyta, to myślę, że warto powiedzieć, że tak, bo to nawet swoim przykładem może skłonić do kogoś właśnie do namysłu i do zmienienia swojej drogi życiowej.
Dziękuję Ci, Angelika, za tę dzisiejszą inspirującą rozmowę, myślę, że ważną dla nas, młodych. Przypominam, że naszym gościem była studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Angelika Wróblewska, a my usłyszymy się już za tydzień, jak zawsze o 16:30 w Radiu Maryja. Cześć!